Ten odcinek powstał dzięki Icon Institute. Pomagamy liderom działać skuteczniej przez szkolenia otwarte dla menadżerów i zarządów oraz programy szyte na miarę dla firm.
Dzień dobry, nazywam się Joanna Jędrzejewska i dziś wspólnie z Kamilem Łamińskim chcemy zaprosić Państwa na rozmowę o programach motywacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem akcjonariatu pracowniczego.
TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia.
Zacznijmy więc może od tego, jakie mamy rodzaje programów motywacyjnych.
Dobrze, to ja zacząłbym może od premii i bonusów, czyli tego, co wszyscy dobrze znamy, co kojarzy nam się głównie ze stosunkami pracowniczymi, premie regulaminowe, bonusy uznaniowe, znajdujące swoją podstawę w postanowieniach regulaminu wynagradzania, w niektórych przypadkach w umowach o pracę. Ale jak zaznaczyłaś, chcielibyśmy dzisiaj skupić się głównie na programach ESOP, czyli Employee Stock Option Plan, ewentualnie Employee Stock Ownership Plan, czyli w skrócie po polsku akcjonariat pracowniczy. Akcjonariat pracowniczy, czyli tak zwany ESOP, może przybrać różną formę. Może to być forma w postaci faktycznego, rzeczywistego nabycia jednostek uczestnictwa w spółce, czyli udziałów tudzież akcji przez beneficjenta takiego programu w spółce, może przybrać formę przyznania beneficjentowi takiego programu udziałów tak zwanych fantomowych, czyli wirtualnych, może przybrać również postać przyznania warantów subskrypcyjnych tudzież opcji na akcje lub udziały. Zanim omówimy poszczególne rodzaje ESOP-ów i formy, jakie mogą przybrać, zacznijmy może od omawiania tego tematu ESOP-u od zakresu przedmiotowego, czyli czym właściwie jest ESOP, jaki jest cel tego programu, do czego ma motywować i dlaczego warto rozważyć ten program.
ESOP to przede wszystkim program, w ramach którego beneficjenci, najczęściej pracownicy, choć nie tylko, ale o tym powiem w dalszej kolejności, mają możliwość objęcia na preferencyjnych warunkach udziałów bądź akcji pracodawcy. Czy nie tylko, być może zleceniodawcy również, jeżeli chodzi o osoby, które świadczą usługi w ramach umów B2B. Ten rodzaj programów motywacyjnych jest formą wynagradzania pracowników, a więc jakby jego konstrukcja prawna polega na tym, że jest to jeden z elementów systemu wynagradzania. To jest bardzo istotna uwaga, dlatego że takie uznanie programu motywacyjnego wiąże się z konsekwencjami w postaci obowiązku przestrzegania przepisów kodeksu pracy, przede wszystkim kluczowej zasady równego traktowania pracowników. Trzeba jeszcze w tym miejscu zaznaczyć, że programy motywacyjne nie zostały kompleksowo uregulowane w ustawach. Na tę chwilę Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast ustawa ta będzie regulowała kwestie programów motywacyjnych tylko w aspekcie podatkowym. Nie mamy natomiast kompleksowej regulacji, która by określała zasady tworzenia programów motywacyjnych, zasady ich funkcjonowania. To niesie za sobą konsekwencję taką, że organizacje mają dosyć dużą swobodę w kształtowaniu programów motywacyjnych, w kształtowaniu zasad, na jakich przyznają akcje czy udziały pracownikom. Natomiast ta swoboda nie ma, tak jak już wspomniałam wcześniej, charakteru absolutnego. Jeżeli chodzi o programy, które są kierowane do osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, ograniczenia wynikają z przepisów kodeksu pracy. Przede wszystkim pracodawcy powinni pamiętać o tym, że programy motywacyjne nie mogą naruszać zasady równego traktowania w zatrudnieniu. To powoduje, że nie mogą, ich konsekwencją nie może być dyskryminacja jakiejkolwiek grupy pracowników, jeżeli chodzi o dostęp do awansów, jeżeli chodzi o warunki wynagradzania czy uczestnictwo właśnie w dodatkowych świadczeniach. To, co należy mieć na uwadze, to fakt, że funkcjonujące programy motywacyjne dotyczące akcjonariatu pracowniczego w Polsce dotyczą głównie wyspecjalizowanych pracowników, którzy zajmują kluczowe funkcje menedżerskie. Według ostatniego raportu 84% planów akcjonariatu pracowniczego jest skierowane do kadry menedżerskiej wyższego szczebla, a tylko 16% obejmuje całokształt pracowników zatrudnionych w danej organizacji. Pod tym względem struktura akcjonariatu pracowniczego w Polsce odbiega trochę od wzorców zachodnich, dlatego że na zachodzie Europy jednak te programy motywacyjne są bardziej inkluzywne. Około 41% wszystkich programów motywacyjnych w tym zakresie jest kierowana do ogółu pracowników. To oczywiście niesie za sobą dodatkowe wyzwania. I tutaj często klienci pytają, czy w takim razie jest możliwe stworzenie akcjonariatu pracowniczego, który będzie skierowany tylko do określonej, wybranej grupy pracowników. Na to pytanie trzeba odpowiedzieć twierdząco, aczkolwiek z zastrzeżeniem takim, że należy odpowiednio skonstruować, określić, opisać kryteria przyznawania udziałów lub akcji wybranej grupie pracowników. Jeżeli te kryteria będą obiektywne i nie będą opierały się na okolicznościach, przesłankach, które w rozumieniu kodeksu pracy mają charakter dyskryminacyjny, to oczywiście taki akcjonariat pracowniczy skierowany do pracowników określonej grupy jest jak najbardziej dopuszczalny. I jeszcze na koniec może garść statystyk. Programy akcjonariatu pracowniczego stanowią bardzo silny instrument motywacyjny. Przede wszystkim zwiększają zaangażowanie pracowników, identyfikują pracowników z firmą, na pewno ograniczają rotację pracowników, zwłaszcza jeśli chodzi o wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Zyskują na popularności zwłaszcza w nowoczesnych branżach, jak również w startupach. Według ostatniego raportu mniej więcej 25% startupów wprowadziło plany akcjonariatu pracowniczego, no co jednoznacznie potwierdza, że ten instrument motywacyjny bardzo mocno w ostatnim czasie zyskuje na popularności.
Uzupełnijmy jeszcze może to, o czym powiedziałaś, o krótkie zestawienie korzyści wynikających z takiego programu ESOP z jednej strony dla pracowników, z drugiej dla pracodawców.
Jeżeli chodzi o korzyści dla pracowników, no to te, które się wysuwają na pierwszy plan, to są korzyści ekonomiczne, finansowe. Plan akcjonariatu pracowniczego daje przede wszystkim prawo do udziału w zyskach. Akcje dają prawo do dywidendy. Istnieje możliwość ich sprzedaży z zyskiem, więc w sposób naturalny stanowią swego rodzaju dodatkowe źródło dochodu, ale też mogą stanowić element zabezpieczenia emerytalnego. Natomiast korzyści dla pracowników to mają wymiar nie tylko ekonomiczny, nie tylko finansowy. Przede wszystkim na pewno plan akcjonariatu pracowniczego powoduje, że pracownicy czują się współodpowiedzialni za organizację, w której są zatrudnieni. Identyfikują się z tą organizacją, mają poczucie, że ich wysiłki, ich starania mają wpływ na wynik finansowy, co niewątpliwie zwiększa ich zaangażowanie. Kolejnym aspektem takim pozafinansowym, na który zwracam uwagę klientom, jest również większy dostęp do informacji o sytuacji organizacji. W tym sensie, że pracownicy mają dostęp do danych finansowych, lepiej rozumieją mechanizmy, które jakby rządzą sytuacją finansową, w jakiej organizacja się znajduje. No i oczywiście ten najważniejszy aspekt, najważniejsza korzyść pozafinansowa to poczucie docenienia i retencja w zatrudnieniu. Akcjonariaty pracownicze, które są skierowane tylko do wybranej grupy pracowników czy beneficjentów świadczących usługi na podstawie umów B2B, no, powodują, że przyznanie tego prawa jest odbierane jako forma wyróżnienia. Na pewno jest to dla pracowników motywujące, na pewno zwiększa to poczucie zaangażowania i też daje taką realną szansę wpłynięcia na wynik finansowy organizacji. I to jest okoliczność, która w mojej ocenie jest najważniejsza i tak też wynika z raportów, z ankiet, które są przeprowadzane z beneficjentami tych programów motywacyjnych, że to jest taki aspekt, który ma rzeczywiście być może nie bezpośrednie ekonomiczne znaczenie, ale na pewno bardzo ważne i bardzo identyfikujące beneficjenta z organizacją. Jeżeli chodzi natomiast o korzyści, które płyną z wprowadzenia programów motywacyjnych, programów akcjonariatu pracowniczego dla pracodawców, przede wszystkim taką kluczową korzyścią jest wzrost wydajności i motywacja beneficjentów. Na pewno osoby, które są objęte takimi planami, angażują się w osiąganie wyników organizacji, dlatego że te wyniki się bezpośrednio przekładają na ich dochody. Na pewno czują swoje zaangażowanie, więc tym samym pracują bardziej efektywnie. Druga okoliczność, na którą zwracamy uwagę klientom w rozmowach na temat tego, jaki jest cel, jakie mogą być korzyści właśnie z prowadzenia tego rodzaju programów, to jest na pewno retencja kadr. To jest niezwykle istotne w przypadku nowoczesnych branży, tych, w których panuje nadal rynek pracy pracownika. To jest niezwykle istotne w przypadku wysoko wykwalifikowanych pracowników albo z branż, które są uznane za niszowe, żeby ograniczyć rotację personelu. Na pewno programy motywacyjne, akcjonariaty pracownicze budują taki wizerunek nowoczesnego pracodawcy, co pozwala przyciągnąć talenty do organizacji i te talenty w organizacji zatrzymać, ponieważ podmiot, który umożliwia nabycie udziałów czy akcji swoim pracownikom czy kontraktorom, jest postrzegany jako otwarty na zmiany, jako nowoczesny i przede wszystkim jako ten, który chce się ze swoją załogą, ze swoim personelem podzielić swoim sukcesem. Kolejną korzyścią, którą mogą osiągać pracodawcy z wprowadzenia programów motywacyjnych, jest na pewno wzrost innowacyjności. Dlatego, że oczywiście wprowadzenie akcjonariatu pracowniczego wiąże się z wydatkami dla organizacji, ale też powoduje, że ten plan, wydatki trzeba szczegółowo zaplanować, no i zabudżetować, a więc odpowiedzialnie podejść do kwestii finansowych. Bardzo często spotykam się z zapytaniami dotyczącymi akcjonariatu pracowniczego ze strony podmiotów firm rodzinnych, w których niezwykle istotne jest zapewnienie ciągłości działania tej organizacji. I rzeczywiście akcjonariat pracowniczy pozwala na to, żeby zmotywować pracowników do tego, żeby w organizacji pozostali i co za tym idzie, zapewnić taką ciągłość działania, sukcesję działania. Na pewno akcjonariat pracowniczy może być też sposobem na pozyskanie kapitału na rozwój organizacji. Wiadomo, że oczywiście emisja akcji pracowniczych może stanowić jakąś alternatywę na przykład dla kredytu bankowego, ale też jeszcze jedna istotna korzyść, na którą zwracam uwagę. Badania pokazują, że organizacje, które zdecydowały się na wprowadzenie programów motywacyjnych polegających na preferencyjnych zasadach na możliwości nabycia akcji czy udziałów, są bardziej odporne na kryzysy na rynku. To znaczy to przyznanie akcji czy udziałów pracownikom, kontraktorom powoduje, że załoga bardziej się z taką organizacją identyfikuje i w sytuacjach trudnych, w trudnych czasach, kiedy są niezbędne, niepopularne decyzje, jakby jest bardziej odporna na te zawirowania na rynku. Więc ta odporność na zmiany w czasach trudnych, kryzysowych jest zdecydowanie większa w przypadku właśnie takich organizacji.
Omówiliśmy zakres przedmiotowy, to może przejdźmy teraz do zakresu podmiotowego, o którym już częściowo również wspomniałaś. Czy programy ESOP skierowane są tylko i wyłącznie do pracowników?
Tak się często kojarzą, natomiast nie tylko do pracowników. Oczywiście mogą być skierowane wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Natomiast spotyka się też takie sytuacje i one są jak najbardziej dopuszczalne, że prawo do objęcia akcji czy udziałów na preferencyjnych warunkach jest przyznawane również osobom, które świadczą usługi na rzecz organizacji na podstawie umów cywilnoprawnych, umów B2B. Spotkałam się też z akcjonariatami, które są kierowane do osób trzecich. Natomiast tak jak wspominałam, w Polsce nadal w większości przypadków akcjonariat pracowniczy jest skierowany tylko do wybranej grupy pracowników bądź kontraktorów i to w zdecydowanej większości są programy kierowane do pracowników kadry menedżerskiej wyższego szczebla. Kamil, powiedzieliśmy w jakim celu wprowadzane są programy ESOP, do kogo są kierowane. Czy mógłbyś powiedzieć, w jakich spółkach możliwe jest wprowadzenie tego rodzaju programów motywacyjnych?
Mogłoby się wydawać, że program ESOP można implementować na gruncie spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej czy spółki komandytowo-akcyjnej, tylko na gruncie tych spółek, ponieważ występuje tu takie silne, literalne powiązanie pomiędzy nazwą a rodzajem faktycznym spółki. Mamy akcjonariat pracowniczy, to takie wykazuje silne powiązanie z akcjami. I częściowo również tak jest. To zależy głównie od tego, jaką formę przyjmie ten program, bo jeżeli będziemy mówić o na przykład warantach subskrypcyjnych, to faktycznie należałoby twierdząco odpowiedzieć na pytanie, czy tylko na gruncie spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, czy spółki komandytowo-akcyjnej, należałoby odpowiedzieć twierdząco. Natomiast możliwe jest również implementowanie tego programu na gruncie innych spółek, czy to kapitałowych jak spółki z o.o., czy też spółek osobowych, na przykład na gruncie spółki jawnej czy komandytowej, bo jeżeli program przyjmie formę takiego faktycznego nabycia przez, czy objęcia przez beneficjenta programu jednostek uczestnictwa w postaci czy to udziałów, czy akcji, to możemy oczywiście mówić też o tym, że jest to możliwe do implementowania na gruncie tych innych spółek niż te, w których posiadamy jednostki uczestnictwa w postaci akcji. W przypadku spółki z o.o. na przykład następuje to poprzez nabycie udziałów od dotychczasowego wspólnika czy wspólników, bądź też objęcie nowo utworzonych udziałów wskutek na przykład podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku spółek osobowych natomiast odbywa się to analogicznie, albo przez nabycie OPIO, czyli ogółu praw i obowiązków od dotychczasowego wspólnika spółki, tudzież poprzez przystąpienie do spółki i wniesienie umówionego wkładu. Przechodząc do poszczególnych rodzajów ESOP, o których wzmiankowałem na początku, zacznijmy może od formy akcjonariatu pracowniczego polegającego na faktycznym, rzeczywistym objęciu przez beneficjanta programu jednostek uczestnictwa w spółce, czyli udziałów tudzież akcji. W tym wariancie beneficjent staje się pełnoprawnym wspólnikiem spółki z prawem do udziału w zysku, z prawem głosu na zgromadzeniu wspólników. Jakie są zalety takiego rozwiązania? Pierwszą podstawową zaletą jest oczywiście silne przywiązanie beneficjenta takiego programu do spółki. Występuje tutaj element własności czy współwłasności, jakkolwiek to nazwiemy, przez który tak naprawdę osiągamy taki efekt długoterminowego związania beneficjenta ze spółką. Kolejną zaletą tej formy ESOP-u jest z pewnością wspólny interes, który występuje w relacji beneficjent programu oraz spółka. Jest to wspólny cel, sprowadzający się w szczególności do osiągania wspólnych wyższych wyników i do maksymalizowania zysków. Często mamy również do czynienia w tym przypadku z sytuacją, o której mówiłaś, czyli z możliwością nabycia przez beneficjenta takiego programu udziałów tudzież akcji na preferencyjnych warunkach, czyli po cenie niższej niż cena rynkowa, za przysłowiową złotówkę, czy nawet pod tytułem darmym. I tutaj przedmiotem naszego odcinka nie są kwestie podatkowe związane z akcjonariatem pracowniczym, ale zasygnalizowałbym tylko w tym momencie, że to oczywiście obejmowanie czy nabywanie udziałów na preferencyjnych warunkach może pociągać za sobą różnego rodzaju implikacje na gruncie podatkowym i to oczywiście też należałoby przeanalizować. O tym nie będziemy rozmawiać, ale zasygnalizujmy. Przechodząc do potencjalnych wad tego modelu. Możemy oczywiście wspomnieć o rozwodnieniu kapitału. Zmienia nam się struktura własnościowa, co może powodować pewne komplikacje na gruncie własnościowym, zarządczym, organizacyjnym w spółce. Mamy w związku z tym, że przystępują nowi wspólnicy do spółki, tudzież nabywają udziały lub akcje. Mamy oczywiście szereg obowiązków na gruncie rejestrowym, to jest sąd rejestrowy, to jest centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych. I ostatnią z potencjalnych wad, którą mógłbym przypisać temu rodzajowi programu akcjonariatu pracowniczego, to jest oczywiście problem polegający na rozstaniu się z beneficjentem, który jest już wspólnikiem spółki, czyli w przypadku, w którym mamy do czynienia na przykład z pracownikiem, to jest pracownik, który żegna się ze swoim pracodawcą z różnych przyczyn, czy to odchodzi na emeryturę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, czy też wypowiada stosunek pracy, bądź też jemu stosunek pracy jest wypowiadany. Tutaj trzeba odpowiednio zadbać o to, w jaki sposób się rozstaniemy z takim beneficjentem i co się stanie z tymi jednostkami uczestnictwa, które przystępując do programu nabył. Drugą z form, o której wspominałem na początku, jest możliwość przyznania beneficjentowi programu akcjonariatu pracowniczego tak zwanych fantomowych udziałów lub akcji, czyli wirtualnych. Nie są to faktyczne jednostki uczestnictwa w spółce. Taki beneficjent nie staje się wspólnikiem spółki. Niemniej jednak te wirtualne, fantomowe udziały, tudzież akcje dają mu prawo do udziału w zysku. Jakie moglibyśmy wymienić zalety tego rodzaju, tej formy akcjonariatu pracowniczego? Z pewnością jest to brak rozwodnienia kapitału zakładowego. Tutaj w strukturze własnościowej spółki nic się absolutnie nie zmienia. Mamy oczywiście związany z tą formą akcjonariatu pracowniczego brak obowiązków na gruncie korporacyjnym, rejestracyjnym, sąd rejestrowy, centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych i tak dalej. Zaletą niewątpliwie jest również to, że skoro beneficjent takiego programu nie nabywa w żaden sposób jednostek uczestnictwa w spółce, udziałów tudzież akcji, nie musi też inwestować i zamrażać swoich prywatnych środków. Mamy też dużą swobodę w kształtowaniu tego rodzaju programu przy wyborze tej formuły. Chociażby możemy na przykład takiego wirtualnego wspólnika, który objął te fantomowe udziały, możemy na przykład dopuścić do udziału w zgromadzeniu wspólników, oczywiście bez prawa głosu, ale na przykład z głosem doradczym, aby mógł się podzielić swoją opinią czy spostrzeżeniami, pomysłami racjonalizatorskimi. I ostatnią zaletę, jaką bym wymienił, jeśli chodzi o udziały, akcje fantomowe, to jest oczywiście to, że możemy bardzo swobodnie i elastycznie uregulować kwestię tego, co stanie się z takimi fantomowymi, wirtualnymi udziałami po rozstaniu się z beneficjentem takiego programu. Jest je na pewno łatwiej unicestwić w cudzysłowie niż akcje czy udziały. Kolejną z form akcjonariatu pracowniczego mogą być waranty subskrypcyjne, o których też już trochę mówiliśmy i tutaj faktycznie mamy silne powiązanie ze spółkami, w których występują jednostki uczestnictwa w postaci akcji, czyli spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna. Przypomnijmy, waranty subskrypcyjne są to papiery wartościowe, które dają prawo do objęcia nowo wyemitowanych akcji po ustalonej cenie z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Jakie mamy zalety tego rozwiązania? Podobne w przypadku skorzystania i objęcia akcji. Oczywiście mamy tutaj, moglibyśmy mówić o zaletach tych samych i tych samych wadach, jak w przypadku faktycznego, rzeczywistego nabycia akcji czy udziałów, z tą różnicą przy kategorii VAT, że oczywiście nie mamy rozwodnienia kapitału do momentu faktycznego i rzeczywistego objęcia akcji. Ostatnią z form akcjonariatu pracowniczego, o której chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, to są opcje na akcje tudzież udziały, czyli uprawnienie dające prawo, ale nie obowiązek objęcia jednostek uczestnictwa w spółce na z góry określonych warunkach. One często są powiązane z vestingiem, o którym jeszcze będziemy mówić, czyli warunkiem w postaci upływu czasu związanego chociażby z określonym stażem pracy. Jakie są zalety akurat tej formy akcjonariatu pracowniczego? Tutaj podobnie jak przy warantach subskrypcyjnych i faktycznym, rzeczywistym objęciem czy nabyciem jednostek uczestnictwa, to jest głównie to silne powiązanie, wspólny interes i preferencyjne warunki nabycia. I również w tym przypadku, w przypadku opcji na akcje tudzież udziały, również nie dochodzi do rozwodnienia kapitału zakładowego do momentu faktycznego nabycia, objęcia tych jednostek uczestnictwa. Na koniec moglibyśmy jeszcze wspomnieć o jednostkach SARS, czyli Stock Appreciation Rights. Generalnie to rozwiązanie polega na tym, że beneficjent profituje w związku z tym, że wartość akcji rośnie, aczkolwiek sam nie nabywa ani nie obejmuje tych akcji, nie zamraża swoich środków pieniężnych w celu objęcia tudzież nabycia tych akcji, natomiast przyznawane jest mu uprawnienie do zrealizowania tych jednostek SARS, gdy wartość akcji wzrośnie, czyli uznajemy, że w dniu przyznania takiego uprawnienia, powiedzmy, że jedna akcja ma wartość X i po upływie określonego okresu czasu, kiedy wartość akcji wzrośnie, może zrealizować beneficjent swoje uprawnienie poprzez to, że profituje w ten sposób, że wypłacane jest mu świadczenie stanowiące różnicę pomiędzy wartością rynkową akcji w czasie, kiedy korzysta z tego uprawnienia, a ustaloną uprzednio wartością X. Jakie są zalety tego rozwiązania? Powiedziałbym, że tożsame jak w przypadku udziałów i akcji fantomowych, z tą jedną różnicą oczywistą, że jednostki SARS nie dają nam prawa do udziału w zysku.
Kamil, powiedzmy może jeszcze o dokumentach, które są potrzebne do tego, żeby wprowadzić ESOP.
Tak, to są głównie dwa podstawowe dokumenty, czyli regulamin programu oraz umowa przystąpienia do programu. Jeśli chodzi o regulamin programu, jest to dokument, który znajduje zastosowanie do oczywiście wszystkich beneficjentów wprowadzonego programu. Określa on główne brzegowe zasady funkcjonowania programu i zawiera w sobie w szczególności definicje podstawowych pojęć, takich jak na przykład vesting. Może powiedzmy, czym jest vesting. Vesting jest to okres czasu, w którym będą przyznawane uprawnienia beneficjentom programu. Jest to mechanizm, który polega na stopniowym przydzielaniu uprawnień poszczególnym beneficjentom tego programu wraz z upływem czasu. Powyższe rozwiązanie ma działać stymulująco na beneficjenta programu w ten sposób, że nie otrzymuje on całości uprawnień z chwilą przystąpienia do programu. Zamiast tego taki beneficjent z każdym kolejnym rokiem vestingowym nabywa kolejny pakiet jakby uprawnień przy spełnieniu określonych, postawionych mu warunków. Następnym charakterystycznym dla akcjonariatu pracowniczego wyrażeniem jest cliff. Cliff jest to, można powiedzieć, taki okres lojalnościowy dla nowo zatrudnionych na przykład pracowników, polegający na tym, że przez przykładowo pierwsze 12 miesięcy świadczenia pracy nie może taki pracownik nabyć uprawnień związanych z programem akcjonariatu pracowniczego. Jest to taki swoisty test lojalności. Dopiero po upływie tego okresu może stopniowo w okresie vestingowym nabywać uprawnienia taki pracownik i w ten sposób chcemy minimalizować ryzyko tego, że nowo zatrudniony pracownik nabędzie udziały tudzież akcje w spółce i w krótkim okresie czasu rozstanie się z pracodawcą. Możemy również powiedzieć o lock-upie, czyli to jest postanowienie regulaminu, które zabrania pracownikowi rozporządzania nabytymi czy objętymi udziałami lub akcjami przez określony okres czasu. Może to być również powiązane z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa, tudzież prawa pierwokupu na rzecz innych wspólników, tudzież akcjonariuszy. Przechodząc do pozostałych postanowień, które winny znaleźć się w regulaminie takiego akcjonariatu pracowniczego, moglibyśmy jeszcze również wspomnieć o określeniu trybu przyznawania uprawnień, o podmiotowym określeniu uczestników programu, czyli do kogo kierujemy, czy w przypadku pracowników, czy są to wszyscy pracownicy na różnych stanowiskach, czy jest to tylko kadra menedżerska, czy konkretnie tylko zarząd. Powinniśmy określić w takim regulaminie kryteria podmiotowe, czyli jakiego rodzaju benefity będą powiązane z przystąpieniem do tego programu, jaka jest pula uprawnień, jaki będzie okres przyznawania tych uprawnień, czyli wspomniany vesting, powinien być uregulowany cliff, o którym również mówiliśmy. Cena wykonania opcji, jeżeli taka jest formuła tego programu zastosowana, warunki wykonania, nabycia, zbycia jednostek uczestnictwa czy uprawnień i oczywiście klauzule zabezpieczające dotychczasowych wspólników oraz spółkę, o których również będziemy jeszcze za chwilę szerzej rozmawiać. Jeżeli chodzi natomiast o umowę przystąpienia, to jest to umowa zindywidualizowana, zawierana odrębnie, indywidualnie z każdym uczestnikiem tego programu. Ona oczywiście dookreśla pewne warunki i zasady, natomiast musi być zgodna z ogólnymi, podstawowymi i tymi brzegowymi zasadami, które wynikają z regulaminu. Joanna, mówiliśmy już dużo o zaletach, korzyściach wynikających z wdrożenia tego rodzaju programu akcjonariatu pracowniczego. A co mogłoby ewentualnie zniechęcać pracowników lub pracodawców do wdrożenia tego programu z punktu widzenia pracodawcy, tudzież niechęci do przystąpienia do takiego programu z punktu widzenia pracownika?
Dobrze, że o to zapytałeś, bo rzeczywiście bardzo często zastanawiamy się z klientami nad tym takim, powiedzmy, rachunkiem zysków i strat, jeżeli chodzi o wprowadzenie akcjonariatu pracowniczego. To, na co wskazują pracownicy jako elementy, które powodują, że nie są chętni do przystępowania do takich programów, to jest przede wszystkim brak dostatecznych rozwiązań regulacyjnych, legislacyjnych i również podatkowych. To jest na pewno aspekt, który się pojawia na pierwszym miejscu, ale pracownicy sygnalizują też jako problem wahania kursu, tak, akcji czy udziałów. Jeżeli zmienia się sytuacja na rynku, no to wiadomo, jest im trudno przewidzieć, tak, w jakim kierunku ta wartość, czy ona się zwiększy, czy ona ulegnie zmniejszeniu. Widać też tendencję do preferowania takich stabilnych świadczeń o określonej z góry wysokości. Więc to jest na pewno okoliczność, którą pracownicy wskazują jako taką zniechęcającą do tego akcjonariatu pracowniczego. Jest też coś, na co ja zwracam uwagę, co jest charakterystyczne akurat dla Polski, to znaczy takie negatywne skojarzenia z prywatyzacjami z lat 90. To się też tak średnio kojarzy. Mam na myśli tutaj głównie pracowników czy beneficjentów, którzy już dłużej funkcjonują, te młodsze pokolenia takich obciążeń nie mają. Na pewno też niestety pokutuje brak wiedzy ekonomicznej, wiedzy dotyczącej mechanizmów finansowych. To jest na pewno też okoliczność, która wpływa ujemnie na tą chęć przystąpienia do takiego właśnie programu motywacyjnego. Natomiast jeżeli chodzi o to, jakie okoliczności zniechęcają pracodawców do tego, żeby wprowadzać programy obejmujące akcjonariat pracowniczy, no pierwsze miejsce jest niezmienne i tutaj pokrywa się z tymi okolicznościami wskazywanymi przez pracowników. To jest przede wszystkim brak rozwiązań legislacyjnych, tak? Brak ustawodawstwa, które by określało zasady wprowadzania takich programów, więc to jest taka pierwsza obawa. Na pewno też konieczność bardzo szczegółowego zaprojektowania sobie całego procesu wprowadzenia akcjonariatu pracowniczego, no i konieczność uwzględnienia kosztów związanych z wprowadzeniem wprowadzeniem takiego programu motywacyjnego. Na pewno to, o czym też już mówiłeś, wspominałeś, mianowicie obawa przed rozwodnieniem kapitału, przed utratą kontroli. No i last but not least, że tak powiem z mojej specjalizacji, to jest na pewno obawa przed sporami pracowniczymi. To znaczy brak regulacji ustawowych powoduje i z jednej strony ta swoboda w kształtowaniu programu motywacyjnego polegającego na możliwości przyznania akcji czy udziałów powoduje, że pracodawcy nie wiedzą do końca, czy nie są pewni, w jaki sposób te programy ukształtować tak, żeby nie narazić się na ryzyko dyskryminacji, żeby nie narazić się na ryzyko zarzutu naruszenia zasady równego traktowania. I ta obawa przed sporami pracowniczymi też jest wskazywana jako okoliczność, która nie zachęca do wprowadzania tego rodzaju programów motywacyjnych w organizacji. Kamil, wspomnieliśmy o tym, jakie okoliczności zniechęcają pracowników i pracodawców do wprowadzania tego rodzaju programów motywacyjnych, ale chciałam zapytać, jakie ty widzisz ryzyka związane z wprowadzeniem takiego rodzaju programu motywacyjnego na gruncie prawa korporacyjnego i czy są jakieś sposoby do mitygowania tych ryzyk?
Tak, z pewnością. To jest istotna kwestia, którą zawsze również sygnalizujemy naszym klientom. Generalnie dobrze skrojony program i regulamin ESOP na pewno winien zawierać w sobie postanowienia, które zabezpieczają spółkę oraz jej dotychczasowych wspólników. Generalnie najwięcej obaw przy wprowadzaniu tego typu programu akcjonariatu pracowniczego po stronie właścicielskiej, po stronie zarządczej w spółce budzi w nich to obawę, że nie będą mieć kontroli nad tymi akcjami tudzież udziałami lub że emisja na przykład nowych akcji utrudni w spółce podejmowanie decyzji, które muszą być podjęte przez zgromadzenie akcjonariuszy. Najprostszym oczywiście rozwiązaniem jest to, aby kontrolować niezmiennie ilość nowo emitowanych akcji tudzież nowych udziałów, aby nie doszło do rozwodnienia kapitału zakładowego i żeby pomimo tych jednostek uczestnictwa, które są w rękach beneficjentów tego programu, żeby pozostała ilość akcji tudzież udziałów posiadana przez dotychczasowych wspólników dawała taką większość, aby bez problemu móc podjąć uchwały, je przegłosować i żeby te jednostki uczestnictwa będące w rękach beneficjentów programu nie wpływały po prostu na wynik głosowania. Możemy oczywiście wspomnieć również o takim rozwiązaniu pośrednim, które niestety znajduje zastosowanie w spółkach akcyjnych, ale na przykład nie w spółce z o.o. To są akcje nieme, które polegają na tym, że dany akcjonariusz nie ma prawa głosu na zgromadzeniu wspólników, czy akcjonariuszy, czyli ma prawo uczestnictwa bez prawa głosu, ma prawo do udziału w zysku, niestety nie ma, czy stety, nie ma prawa głosu. To jest, nazwałem to rozwiązaniem pośrednim, ponieważ ono nie znajdzie zastosowania z przyczyn oczywistych, na przykład na gruncie spółki osobowej, czy nawet spółki kapitałowej w formie spółki z o.o. O jakich rozwiązaniach moglibyśmy jeszcze pomyśleć przy redagowaniu regulaminu takiego programu akcjonariatu pracowniczego? Moglibyśmy również przewidzieć opcję wykupu jednostek uczestnictwa, czyli polega to rozwiązanie na tym, w dużym skrócie, że jeżeli dojdzie do naruszenia jakichś ustalonych obowiązków przez beneficjenta programu, na przykład podejmie on działalność konkurencyjną, naruszy zasady zachowania poufności, obowiązku zachowania poufności, to daje to spółce możliwość wykupu tych jednostek uczestnictwa w celu ich późniejszego na przykład umorzenia. Oczywiście ta opcja wykupu powinna ustalać cenę, po jakiej nastąpi ten wykup. Najczęściej w praktyce spotykamy się z sytuacją, w której ten wykup, w związku z tym, że ma być sankcją za naruszenie danego obowiązku, ten wykup odbywa się po prostu po nominale, tak, po wartości nominalnej akcji czy to udziału. Możemy również pomyśleć o wprowadzeniu mechanizmów tak zwanych good liver oraz bad liver. Tutaj jakby sprowadza się to do tego, że uznajmy, że pracownik, który bierze udział w programie, w pewnym momencie rozstaje się ze spółką, z pracodawcą, z różnych powodów, tak? Możemy mieć tutaj opcję właśnie good liver, sprowadzającą się chociażby do tego, że pracownik osiągnął wiek emerytalny, tudzież względy związane ze stanem zdrowia nie pozwalają mu dalej świadczyć pracy i możemy przewidzieć, że jest to przypadek good liver i odejście pracownika z pracy, rozstanie się z takim pracownikiem nie będzie wiązało się z tym, że on utraci swoje akcje tudzież udziały. W przeciwieństwie przypadek bad liver jest lustrzanym odbiciem, związany jest z naruszeniem różnych obowiązków przez pracownika. Może to być właśnie wspomniana działalność konkurencyjna, tudzież naruszenie obowiązku zachowania poufności. I tutaj w takim przypadku będziemy mieli to powiązane z wzmiankowanym wcześniej uprawnieniem spółki do odkupienia tych jednostek uczestnictwa. Możemy również zabezpieczyć dotychczasowych wspólników oraz również tych mniejszościowych. Tutaj akurat możemy zadbać o interesy obu stron poprzez wprowadzenie mechanizmu drag-along oraz tag-along. Pierwszy z nich polega na tym, że wspólnik większościowy, który otrzymuje ofertę sprzedaży posiadanych przez siebie udziałów lub akcji, może zażądać od wspólników mniejszościowych, aby również po tej samej cenie sprzedali swoje jednostki uczestnictwa. I w drugą stronę lustrzane odbicie mamy, że jeżeli wspólnik większościowy otrzyma ofertę sprzedaży swoich akcji tudzież udziałów po określonej cenie, wspólnicy mniejszościowi mogą zażądać, aby również mogli swoje jednostki uczestnictwa sprzedać po tej samej cenie na tych samych warunkach. Także reasumując, odpowiadając na Twoje pytania, tak, istnieją pewne ryzyka na gruncie prawa korporacyjnego, aczkolwiek zostały przez praktykę wypracowane również mechanizmy i narzędzia, które pozwalają skutecznie mitygować to ryzyko.
Czyli drodzy Państwo, podsumowując, programy motywacyjne, akcjonariat pracowniczy na pewno stanowi interesujące narzędzie do motywowania pracowników. Natomiast niestety jeszcze nie mamy wypracowanej legislacji, rozwiązań prawnych, co wpływa na poczucie niepewności zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców. W naszej ocenie odpowiednie ukształtowanie tego programu, zabezpieczenie ryzyk prawno-podatkowych może spowodować, że tego rodzaju instrumenty, tego rodzaju programy motywacyjne będą korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców, pozwalając w sytuacji rynku pracownika zatrzymać w organizacji, powiązać z organizacją kluczowych, wysoko wyspecjalizowanych pracowników. Dziękujemy za uwagę.
TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia.
Dołącz do klubu CFO, wyjątkowej społeczności dyrektorów finansowych i zdobądź aktualne badania dotyczące obszarów ważnych dla CFO. Więcej praktycznej wiedzy czeka Cię na szkoleniach Icon Institute. Rozwijaj swoje kompetencje w każdym obszarze.